rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. 2 czerwca w poniedziałek, dzień po wyborach prezydenckich. Rozmowa o tym, jak ta kampania wyglądała. Przy mikrofonie Rafał Regulski, audycję realizuje Łukasz Kurzawski, a naszym gościem w Warszawie jest Marcin Kostecki, szef działu fact-checkingu politycznego w stowarzyszeniu Demagog.pl. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
O demagogu było głośno w tej kampanii wyborczej. Nie wiem, czy dobrze powiem, że wyjątkowo głośno. Ogólnie pytam, czy demagog miał dużo roboty w czasie tej kampanii wyborczej i czy miał jej więcej niż przed wcześniejszymi wyborami, na przykład ostatnimi parlamentarnymi?
Duża część mojego zespołu podziela to zdanie, że był to bardzo wyczerpujący okres, szczególnie właśnie ostatnie tygodnie kampanii przed wyborami prezydenckimi. Żyjemy w maratonie wyborczym od 2023 roku, ale jeszcze takiej kampanii, w której tak wiele by było ciekawych aspektów rzeczywistości do opisania pod kątem właśnie manipulacji, dezinformacji, różnych technik propagandy, które wcześniej już się pojawiały, ale przy tej kampanii mogliśmy je zauważyć z większą intensywnością. Też z drugiej strony różnych nowych form analiz, które zastosowaliśmy, na przykład analiz wpływów zewnętrznych w przestrzeń informacyjną, no, nie było. I stąd rzeczywiście dużo pracy, stąd też nie ukrywam zmęczenie po tych kilku tygodniach ostatnich kampanii.
A jak pan tłumaczy to natężenie spraw, które badaliście? I mam pytanie, które musieliście badać, czy po prostu chcieliście badać?
Wszystko, co robimy, robimy przez to, że chcemy. Tak? Nikt nas do tego nie zmusza. No ale jednocześnie jest na pewno we mnie takie poczucie obywatelskiego obowiązku. To daje sens mojej pracy, że wiem, że ona jest potrzebna. Stąd tyle tego wszystkiego, bo też te wybory były naprawdę dużą stawkę. Tak jak wybory samorządowe czy do Parlamentu Europejskiego, można powiedzieć, były tylko takim mierzeniem się sił przed tym ostatecznym starciem. Tak to właśnie wybory prezydenckie były tym starciem decydującym. Z jednej strony decydującym o tym, czy obecnie rządząca koalicja przejmie pełnię władzy w państwie, pozbędzie się weta prezydenta i będzie mogła realizować co tylko zamarzy w granicach prawa. Z drugiej strony, czy opozycja straci swój jeden z ostatnich instrumentów do tego, żeby właśnie obecną koalicję blokować. Stąd obydwie strony były mocno zaangażowane w to, żeby tę kampanię wygrać i obydwie strony miały tę pokusę i ją stosowały, a właśnie mówię tu o obydwu stronach, a jeszcze przecież tych stron było kilkanaście przez pierwsze tygodnie, miesiące kampanii. Wszystkie tak naprawdę stosowały jakieś techniki, nieraz wzmacniane fałszywymi informacjami czy manipulacją.
Przyjrzymy się temu w tej naszej rozmowie. Natomiast zanim będziemy uogólniać, podsumowywać, to chcę zacząć od konkretu. Takiego przypadkowo mniej lub bardziej wybranego. Otóż przed ciszą wyborczą, tuż przed ciszą wyborczą, na platformie X i na Facebooku pojawiły się posty z grafikami, na których Rafał Trzaskowski pokazany był na imprezie jakiejś w towarzystwie kobiet i alkoholu. Kilka zdjęć bardzo wymownych. Demagog.pl, czyli wy, wasze stowarzyszenie, zbadało sprawę i wydało opinię, że te obrazy zostały wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji. I teraz ja mam takie pytanie. Jak to zobaczy internauta, takie obrazki, to i to jeszcze było opatrzone takim tekstem, cytuję: A propos prostytutek, sutenerów Grand Hotelu. Czy te zdjęcia były robione w Grand Hotelu, czy w Zatoce Sztuki? I teraz, jak zwykły człowiek może rozpoznać, że to jest właśnie czysty wymysł, że to jest grafika sporządzona przez sztuczną inteligencję? Jak coś takiego zobaczę, czy na Facebooku, czy właśnie na X-ie?
No, od razu powiem, że nie jest to łatwe. Tak jak gdzieś na początku stosowania w ogóle grafik generowanych przez sztuczną inteligencję, najczęściej korzystano z jednego narzędzia, które zwykle do tych grafik dawało taką szczególną poświatę, która była dla nich charakterystyczna, i po tym można było rozpoznać, że to jest coś wygenerowanego i pochodzącego z tego narzędzia. I miało też takie typowe błędy, jak na przykład zwielokrotnione palce, czy zniekształcone twarze, czy jakieś dziwnie przesunięte elementy ubrań. Tak, no teraz tych narzędzi jest mnóstwo, są coraz lepsze i przez to, jak widzimy, sporo osób nabiera się na tego typu wygenerowane czy przerobione grafiki. No, sam nie jestem w stanie to obecnie wskazać jednej takiej dobrej rady, rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę. Poza tym, że ciągle można szukać właśnie jakichś niedoskonałości w takim zdjęciu i próbować na oko ocenić, czy przypadkiem nie zostało ono przerobione. Wolę za to dać taką dobrą radę, że jeżeli widzimy jakieś zdjęcie, które ma szokować, udowadniać coś niesamowitego, skandalicznego, jak w tym przypadku, no właśnie, czy to jest takie skandaliczne zdjęcia z imprezy, no ale na pewno nie przystoi w przyszłej głowie państwa, to mieć tę świadomość, że być może jest to grafika wygenerowana czy przerobiona przy pomocy sztucznej inteligencji. I jeżeli ktoś się nie obawia, to są dostępne w internecie darmowe narzędzia, proste w obsłudze, do których można wrzucić taką grafikę i pozwolić temu narzędziu ocenić, czy to jest coś wygenerowanego, czy też nie. Mhm. Choć i tu trzeba dać zastrzeżenie, że na przykład przy jednej grafice, do której byłem przekonany, że jest ona wygenerowana, 3 narzędzia mi pokazały, że nie jest, a 5, że jest. I to jest no też dowód na to, że narzędzia do generowania, przerabiania są coraz doskonalsze i wystarczy jeszcze jakieś wygładzenie ze strony grafika, żeby naprawdę było to trudne do wykrycia.
A czy pan może nam tutaj opisać, w jaki sposób wy w tym konkretnym przypadku, czyli rzekomych zdjęć Trzaskowskiego z imprezy z paniami i alkoholem, w jaki sposób wy ustaliliście konkretnie, że to jest wytwór sztucznej inteligencji, nie mający nic wspólnego z rzeczywistością?
W tym przypadku w pierwszej kolejności wrzuciliśmy te zdjęcia do wyszukiwarki. W wyszukiwarce Google jest możliwość wyszukiwania czegoś poprzez zdjęcie i zobaczyliśmy, czy nie pojawia się ono w jakimś innym kontekście, skąd ono się w ogóle wzięło. No podejrzane było to, że właśnie pojawiło się na jakimś jednym anonimowym koncie, już nie pamiętam dokładnie, czy na Facebooku, czy na X-ie, że nie są to zdjęcia wyciągnięte rzeczywiście z jakiejś strony imprezy, czy od osoby, która mogłaby imieniem i nazwiskiem powiedzieć, że to ujawnia. No i później skorzystaliśmy ze wspomnianych narzędzi, na przykład narzędzia przygotowanego przez Five Moderation, które najrzadziej się myli, tak z doświadczenia wiemy. No i ono oceniło, że na 100%, niemal 100% jest to coś wygenerowanego. No i ufamy, że to narzędzie przez analizę obrazu będzie w stanie to dobrze rozpoznać. No poza tym na samych obrazach były jakieś niedoskonałości, na przykład no, niezgadzający się odcień samego przodu twarzy rzekomo Rafała Trzaskowskiego i całej reszty jego głowy, czy też właśnie nienaturalne proporcje twarzy, tak jakby była wklejona do głowy, która widoczna jest na zdjęciu.
A sądzi pan, że przeciętny internauta, który na coś takiego się natknie, że on tak analitycznie podchodzi do tego podejrzliwie, nieufnie i chociażby pomyśli, że może to jest wymyślone?
Wiem, że niektórzy internauci mają takie podejście i nawet czasem to prowadzi do takiej sytuacji, w której zdjęcie nieprzerobione, ani nieprzerobione, jest rozpoznawane przez internautów jako potencjalnie wytwór sztucznej inteligencji. Pamiętam, jak wyciągano jakieś stare nagrania z wypowiedziami Sławomira Mentzena, gdzie on przedstawiał dosyć radykalne poglądy dotyczące reform państwa, na przykład zlikwidować NFZ, zlikwidować ZUS, zlikwidować uczelnie publiczne, przynajmniej możliwość nauki za darmo. No i niektórzy pisali, że no świetnie wygenerowany filmik, tak, ale my na pewno nie uwierzymy, że pan Mencen by coś takiego powiedział. No okazało się, że rzeczywiście to są oryginalne nagrania. Więc są osoby, które na pewno podchodzą do tego, co widzą w internecie w taki sposób sceptyczny, tylko żeby też z tym sceptycyzmem nie przesadzić.
Czy w pana ocenie w tej kampanii byliśmy mocno karmieni wymyślonymi, fałszywymi treściami, zarówno obrazowymi, jak i tekstowymi, słownymi?
Tak. Jedna dziennikarka jeszcze w czasie kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego powiedziała, że to jest pierwsza kampania oparta na deepfake'ach. No i ja się z nią nie zgodziłem. Prawie w ogóle tego nie widziałem, poza tam pojedynczymi przykładami. W tej kampanii, może nie deepfake'i, ale ogólnie treści generowane przez sztuczną inteligencję, szczególnie obrazy, no były bardzo popularne. I no, najczęściej stosowano je nie w celach przedstawienia jakiejś zupełnie fałszywej informacji, a raczej w celu stworzenia materiału propagandowego. Na przykład tak generowano wizerunki młodych osób, wspierających czy to Karola Nawrockiego, czy Rafała Trzaskowskiego. W ten sposób też generowano różne grafiki sugerujące, na którego z kandydatów należy zagłosować w czasie ciszy wyborczej. Na przykład jakieś grafiki z koralami albo wrotkami. I chociaż no, w wielu przypadkach było to tak na oko łatwe do odróżnienia od dzieła człowieka, a nie maszyny, no to jednak można było zobaczyć po komentarzach, że spora część osób odbierała, szczególnie właśnie te wizerunki młodych osób, jako wyraz rzeczywistego poparcia w tej grupie wiekowej, co no, wzmacniało takie przekonanie, że no, skoro tylu młodych głosuje na tego, to no to jest wielki sukces naszego kandydata i może rzeczywiście warto go posłuchać czy go wspierać.
Czyli generowano fałszywe obrazy pokazujące młodych w jakiś tam sposób, w takich sytuacjach, które pokazywały, że oni wspierają tego czy innego kandydata. O takie sceny chodziło, tak?
Nie wiem. Elegancko ubrane młode kobiety ze zwiewnym transparentem Nawrocki 2025. Albo grupa luźnej młodzieży na tle graffiti z napisem Trzaskowski. Mówię o tego typu obrazach.
Mm-hmm. Czy można powiedzieć, że tą bronią posługiwały się wszystkie sztaby w równej mierze, czy nie? I tu również pytam o pierwszą turę.
Na pewno nie. Wydaje mi się, że najwięcej przykładów, jakie zabraliśmy, jakie w ogóle wpadły, to też mi w oko, to właśnie te z dwóch największych sztabów, dwóch głównych kandydatów. Jeżeli chodzi o pozostałych kandydatów, to nawet teraz nie przychodzą mi do głowy takie konkretne przypadki. Mhm. Jednak nie oznacza to, że inni kandydaci nie stosowali jakichś nieuczciwych zagrywek do wzmacniania swojego propagandowego przekazu, właśnie stosując po prostu jakieś fałszywe informacje czy zmanipulowane, ale już nie coś generując czy przerabiając, a po prostu wypowiadając nieprawdziwe czy zmanipulowane tezy.
Przypomnę, że naszym rozmówcą jest Marcin Kostecki ze stowarzyszenia Demagog.pl, z którym rozmawiamy o tym, jak ta kampania wyglądała w tej przestrzeni, w tej materii, która znajduje się w kręgu, w przedmiocie zainteresowań Demagoga.pl. Chciałem pana zapytać, czy można powiedzieć, że te fałszywe obrazy, fałszywe treści wpływały na nasze decyzje wyborcze?
Niestety tego nie wiem. Trzeba to dopiero zbadać, jakie były motywacje wyborców. Jeżeli wśród tych grafik można zauważyć też takie grafiki obraźliwe dla kandydatów. Tutaj do głowy mi przychodzą akurat tylko, chociaż nie, mogę podać z dwóch stron. na przykład grafiki pokazujące Rafała Trzaskowskiego namalowanego na automatycznej toalecie w Warszawie, tej jednej ze słynnych za 600 tysięcy złotych, czy Karola Nawrockiego pokazanego jako uczestnika ustawki kibicowskiej. To mogło to wzmacniać takie przekonanie, że no, trzeba zrobić wszystko, żeby głosować na tego drugiego, aby nie wygrał ten pierwszy. No jak pokazały badania Ipsos dla Okopres, około 40% wyborców w ogóle głosowało w tych wyborach nie za swoim kandydatem, tylko przeciwko temu drugiemu. Więc no, wyobrażam sobie, że na przykład tego typu materiały mogły wzmocnić ich przekonanie. Aczkolwiek, no znów, część to, dla części internautów na pewno były to oczywiste przeróbki, no a część do dziś się powiela, nawet wrzucana w komentarzach, jako coś absolutnie prawdziwego.
Mm-hmm. A czy takie manipulacje, czy też fabrykowane obrazy, czy one podlegają pod jakiś paragraf karny?
Nie jestem prawnikiem, ale wiem, że na przykład ktoś mógłby ze względu na ochronę wizerunku starać się o, żeby pozew w trybie cywilnym, ktoś mógłby...
Rozumiem. Tutaj takie indywidualne podejście i pewna wrażliwość też.
Czy na pewno... W ogóle jest tak, no, samo używanie sztucznej inteligencji do generowania grafik no, nie jest karalne. Tak samo w mediach społecznościowych teoretycznie te grafiki powinny być oznaczane i nieoznaczone grafiki powinny być no, tępione przez moderatorów mediów społecznościowych. No, widzimy, że nie są i ten wymóg oznaczeń nie działa. No jeżeli ktoś by chciał dochodzić swoich praw, no to naprawdę indywidualnie i próbuje też znaleźć tę osobę, która odpowiada za wygenerowanie tej grafiki, no to znów jest ogromny problem w mediach społecznościowych, szczególnie jeżeli no, coś propaguje jakieś anonimowe konto, fanpage, a nie ktoś pod imieniem i nazwiskiem. No wyobrażam sobie, że jeżeli byłby to polityk, to mógłby oberwać pozwem w trybie wyborczym, ale takie pozwy się nie zdarzały. Chociaż zdarzali się politycy podający dalej takie grafiki, nawet obraźliwe dla niektórych kandydatów.
Mm-hmm. Chciałbym jeszcze zapytać, czy można ogólnie odpowiedzieć na pytanie, czy sztaby grały fair. To znaczy, no, to co opisujemy nie jest fair, ale też pytam, jak dużo było treści tego typu w całej kampanii, to znaczy czy można powiedzieć, że ona była zdominowana takimi treściami, albo może jednak nie, jeszcze nie tym razem.
No, na pewno nie prowadzimy jakichś badań ilościowych, tak na zasadzie ile procent wypowiedzi kandydata to była prawda i ile fałsz, no, ale można było zauważyć, że no każdy chyba z kandydatów ulubioną dziedzinę, w której trzyma się jakichś fałszywych tez albo ulubiony sposób na manipulowanie rzeczywistością. No i tak na przykład Karol Nawrocki, jemu zdarzało się wiele razy powtarzać fałszywe, zmanipulowane informacje na temat migracji. Jak opowiadał o centrach integracji cudzoziemców jako apartamentach dla migrantów, mimo że z apartamentami w ogóle nie są to miejsca noclegu. Z kolei Rafał Trzaskowski nieraz przypisywał sobie zasługi, które w ogóle do niego nie należały. Był jakoś luźno związany z tym, że coś pozytywnego się wydarzyło. No Sławomir Mentzen z kolei nieraz powtarzał... miał ten swój stały występ powtarzany w każdym powiecie, a w tym występie też kilka fałszywych tez, które mimo prostowania powtarzał w kółko. To więc tak, można było zauważyć u kandydatów, że trzymają się jakichś fałszywych przekonań i starają się je wpić w głowy swoim odbiorcom, mimo różnych prostowań.
Pozwolę sobie odebrać telefon, mam nadzieję, że pan będzie go słyszał. Halo, dobry wieczór.
Dzień dobry, Andrzej Gałęski po tej stronie. Panie redaktorze, pytał się rozmówcy swojego, czy takie przedstawianie kogoś w fałszywy sposób i jeszcze obraźliwy, taki no niefajny, nie? Czy to jest po prostu podpada pod jakąś kodeks karny, prawda?
Tak.
No więc jest artykuł 216 kodeksu karnego, który mówi o obrazie. Kto przedstawia w jakiś sposób wizerunek osoby naruszającej jego godność. Ja już dokładnie nie pamiętam w tej chwili, bo nie mam przed sobą egzemplarza. Naruszając godność tej osoby, bądź ośmieszanie, bądź coś takiego, no podlega karze. To jest karalne.
I dotyczy to również polityków, którzy w jakiś też sposób się często
to nie, mówi... w kodeksie karnym nie ma rozróżnienia, czy polityków albo nie polityków, nie?
Aha, rozumiem. Dziękujemy za ten...
Wiesz, czyli... chodzi o to, że po prostu no to się nazywa, to i to jest przestępstwo, to się nazywa obraza.
Dziękujemy za wyjaśnienie. Czyli artykuł 216 pan przytoczył.
Tak.
Kodeksu karnego.
Mogę od razu powiedzieć, że sprawdziłem i rzeczywiście artykuł 216 kodeksu karnego, kto znieważa inną osobę w jej obecności, nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do tej osoby dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Rzeczywiście pasuje znieważanie.
Dobrze. Proszę państwa, jesteśmy mniej więcej w połowie rozmowy i sięgniemy po nagranie wybrane przez naszego dzisiaj eksperta, gościa Marcina Kosteckiego z i portalu, i stowarzyszenia demagog.pl. Mira Kubasińska, w co mam wierzyć? Dlaczego, panie Marcinie, proponuje nam pan tę piosenkę?
Zwracając uwagę na obietnice wyborcze, na to, że nie wszystkie się spełniają, może sobie to zaśpiewamy już za kilka lat. Mam nadzieję, że nie.
A więc Mira Kubasińska, w co mam wierzyć? I po piosence wracamy do rozmowy. Zachodzie. A gościem naszym, przypomnę, jest Marcin Kostecki, szef działu fact-checkingu politycznego w stowarzyszeniu Demagog.pl. Panie Marcinie, już pan zaczął trochę mówić o debatach, które odbywały się podczas całej tej kampanii wyborczej prezydenckiej. Generalnie chciałem pana zapytać, pod jakim merytorycznym poziomem, na jakim merytorycznym poziomie one stały w waszej ocenie?
Na pewno, tak skupiając się na samych debatach Telewizji Polskiej, tych głównych, kandydaci do każdej przychodzili przygotowani. Tak, mieli do przekazania kilka konkretnych rzeczy, kilka wyuczonych faktów, które chcieli wpleść w swoje wypowiedzi. No ale tak jak zazwyczaj się zdarza, problem był taki, że nie wszystkie te wyuczone fakty okazały się być zgodne z prawdą. I nam pozostaje już kwestią oceny intencji, której my nigdy nie dokonujemy. Czy wynikało to z pomyłki samego kandydata, jego sztabu? Czy był to celowy zabieg mający właśnie na celu zmylenie nas jako wyborców? No i tak jak przy pierwszej debacie, tak naprawdę każdemu kandydatowi mogliśmy przypisać jakąś prawdę i to w całkiem ciekawych kwestiach, jak na przykład to, ile kobiet służy w polskiej armii, a ile w amerykańskiej, albo jaką kwotę w tym roku rząd planuje przekazać Funduszowi Kościelnemu. No, były to bardzo różne rzeczy i no, szczególnie pierwsza debata była bardzo długa, poruszono w niej mnóstwo różnych tematów. Tak, no w tej drugiej debacie już było znacznie gorzej, jeśli chodzi o zgodność z faktami. Zaczęła się od rzucania różnych danych ze strony Karola Nawrockiego dotyczących kolejek w warszawskich szpitalach, szczególnie do ochrony zdrowia psychicznego młodych osób, co było rzeczą no, trudną do weryfikacji, ale możliwą do skomentowania ze strony fact-checkingowej. Z drugiej strony znów Rafał Trzaskowski przypisujący sobie zasługę takiej modyfikacji paktu migracyjnego, że w żaden sposób on nie zagraża Polsce, co też jest rzeczą trudną do weryfikacji, ale możliwą do skomentowania ze strony na opisanie tego, jak pakt migracyjny działa i kiedy został stworzony i że być może, znaczy, że to jest trochę dziwne, że rzekomo ta zasługa miała mieć miejsce w 2015 roku, gdy jeszcze prace nad paktem migracyjnym, tym dzisiaj obowiązującym, właściwie się nie zaczęły. No a poza tym rzeczy znacznie prostsze do zweryfikowania i do jasnej oceny, jak na przykład wypowiedź o tym, że nie wiem, nie ma Zielonego Ładu, czy że w strategii bezpieczeństwa narodowego nie zostały zapisane jakieś tam kwestie, jak na przykład kwestia dronów czy wojny hybrydowej. No a z drugiej strony znów manipulacje dotyczące liczby migrantów rzekomo przerzucanych z Niemiec do Polski, czy nie wiem, kwestia wydawanych pozwoleń na pracę cudzoziemcom w Polsce. Można było ewidentnie przyczepić się do wielu wypowiedzi, które później też odbijały się jakimś szerszym echem i sami obywatele domagali się ich weryfikacji. Mhm. Stąd i pewnie też samego tego faktu, że Rafał Trzaskowski wywołał nas do tamtnicy podczas tej debaty, myślę, spore zainteresowanie fact-checkingiem właśnie tej drugiej debaty.
Ja tylko wyjaśnię i dodam słuchaczom, że na stronie demagog.org.pl można cały czas prześledzić sobie na przykład ową debatę z 23 maja Trzaskowski-Nawrocki. I tutaj autorzy, gospodarze tego portalu przytaczają kolejne mocne stwierdzenia uczestników tej debaty i omawiają, oceniając, czy to jest manipulacja, prawda, czy fałsz. Więc można sobie dokładnie policzyć, kto ile razy, jak się w tej debacie zachował pod tym względem. I tu mam do pana pytanie, bo to jest zapis czegoś, co robiliście na żywo, podczas debaty, tak?
Tak, właśnie te dwie główne debaty i w ogóle każdą taką główną debatę kampanijną organizowaną przez Telewizję Polską od kilku lat sprawdzamy na żywo, chociaż jest to już bardzo po godzinach pracy. I rzeczywiście wymaga utrzymania skupienia już po wielu godzinach przepracowanych za dnia, no to mamy już z tym naprawdę spore doświadczenie. Zresztą często kandydaci podczas tej głównej debaty powtarzają to, co już mówili przez całą resztę kampanii. No, my przez całą kampanię śledzimy wypowiedzi kandydatów i je sprawdzamy, więc no, często to jest naprawdę prosta robota z naszej strony, bo mamy to już gdzieś sprawdzone. Ale rzeczywiście czasem kandydaci też potrafią zaskoczyć i takie rzeczy też potrafimy na szybko a dokładnie jednocześnie wyjaśniać.
A ile osób pracuje nad taką jedną debatą? Ile osób pisze na bieżąco komentarz i ocenę przytoczonego przez kandydata polityka faktu, nie faktu, no różnie z tym bywa, ale takiej informacji podanej przez nich?
Jest przy tych dwóch debatach ostatnich to było 6 osób piszących, jedna koordynująca, czyli wskazująca kto co pisze. Zawsze też mamy coś takiego jak kroszczek, czyli ktoś, kto nie pisał danej analizy, sprawdza analizę innej osoby przed jej wypuszczeniem, czy na pewno tam się wszystko zgadza, więc to też trzeba koordynować, to też robi te 6 osób. No a dodatkowo mamy kilkanaście osób zaangażowanych wolontariacko, które słuchają tej debaty i wypisują w jednym dokumencie wszystko to, co potencjalnie nadaje się do sprawdzenia. Z tego wybieramy rzeczy, które rzeczywiście są weryfikowalne i je sprawdzamy. Więc no łącznie to, można powiedzieć, nawet 20 osób, ale takich zaangażowanych ściśle w pisanie jedynie 6.
Bo trzeba powiedzieć, że każdy fakt, który tutaj sprawdzaliście, jest naprawdę rzeczowo, konkretnie opisany i tak pomyślałem, że pewno debata trwająca, ta właśnie finałowa, nie wiem ile ona trwała, nie pamiętam, czy to było półtorej...
Około dwóch godzin.
A wy ile roboczo godzin włożyliście w tę debatę?
Zazwyczaj jak debata się kończy, to jeszcze przez pół godziny my kończymy jakieś ostatnie nasze analizy.
Gdybyśmy teraz pomnożyli ilość godzin przez ilość osób, no to wyjdzie, ile to trudu jest sprawdzić, czy wszyscy uczestnicy mówią prawdę.
Tak, rzeczywiście. No jest to bardzo intensywny czas i gdyby nie adrenalina i determinacja, to trudno było to wytrzymać. No i tak, później bardzo czuli zmęczenie przez kolejne dni, ale no wszyscy się pocieszaliśmy zawsze tym, że to już ostatnia kampania. Mamy nadzieję, no, że nie dojdzie do przyspieszonych wyborów. I to nie dlatego, że nam zależy na stabilności rządu, czy mamy jakąś ulubioną opcję polityczną i scenariusz, tylko po prostu no już dosyć tych kampanii trzeba wreszcie porządzić.
Panie Marcinie, pracując nad taką debatą właśnie w roli tych sprawdzaczy, kontrolerów, strażników prawdy, wy pracujecie jako wolontariusze?
Nie. No, osoby piszące na co dzień analizy są zatrudnione w Tomagogu i to zazwyczaj na cały etat. No ale tak, wspiera nas duża grona wolontariuszy, bez których no, sami byśmy nie wykonali takiej właśnie mrówczej roboty wyszukiwania rzeczy możliwych do sprawdzenia. No i bardzo nas też wspierają czytelnicy, którzy sami podsyłają nam takie rzeczy.
Ja tylko, żeby Państwo wiedzieli, o czym my rozmawiamy, to zacytuję, kiedy na przykład w tej debacie Rafał Trzaskowski stwierdził: pozyskałem 200 milionów złotych z unijnych funduszy na walkę z rakiem. Demagog.org.pl ocenił to jako manipulację i uzasadnienie trzyzdaniowe, ale przywołujące fakty. Kiedy zaś na przykład Karol Nawrocki stwierdził, że w 2024 roku przyznano pozwoleń na pracę dla cudzoziemców o 3000 więcej niż w roku 2023. I tutaj dalej cytat, a więc to pana rząd, pana szefa rząd Donalda Tuska daje więcej tych pozwoleń, a wy robicie aferę, nie znając nawet danych statystycznych. Koniec cytatu. To ta wypowiedź Nawrockiego została też oceniona jako manipulacja. Więc przyglądacie się każdemu tekstowi wypowiadanemu przez polityka i go analizujecie i oceniacie. A proszę pana, czy wy to robicie, bo tak rozumiecie swoją misję, tak? Po to powstał Demagog, tak? To nie jest, że ktoś zamówił u was kontrolę tej debaty.
Nie wiem, tak, no już działamy od ponad 10 lat i zaczynaliśmy swoją działalność właśnie jako organizacja tylko i wyłącznie skupiona na tym, żeby sprawdzać, czy to, co mówią politycy, jest zgodne z prawdą. Bliźniacze organizacje przed nami istniały już w Słowacji, jest Demagog słowacki, jest Demagog czeski, ciągle utrzymujemy jakieś kontakty, może nie bardzo intensywne, ale jednak. I wszyscy powstaliśmy po prostu z takiej potrzeby dla kontroli polityków. Jak jedni kontrolują jawność i na przykład sprawdzają, ile politycy wydają pieniędzy i na co, inni kontrolują jakieś kwestie związane z przestrzeganiem prawa i sprawdzają, czy na pewno wszystkie ustawy, rozwiązania prawne są zgodne z przepisami wyższego rzędu, a my sprawdzamy to, co mówią politycy i czy jest zgodne z prawdą, uznając, że tak jak inne aspekty tej politycznej rzeczywistości powinny opierać się na faktach i na uczciwości, po to, żeby państwo działało dobrze, bo ostatecznie te osoby za nasze państwo odpowiadają. Chcemy, żeby podejmowały jak najbardziej rozsądne decyzje, a uważamy, że nie da się podejmować rozsądnych decyzji na podstawie fałszu czy manipulacji. No i chcemy też, żeby obywatele podejmowali rozsądne i świadome decyzje przy urnach i niezależnie od tego, na kogo ostatecznie zagłosują, żeby robili to właśnie na podstawie faktów, a nie na podstawie na jakichś emocji wywołanych fałszem czy manipulacją.
Zaczęliśmy rozmowę od opisania fake newsa, tego związanego z Trzaskowskim. I chcę pana zapytać, bo o ile rozumiem, że jest debata głośna, kluczowa być może dla kampanii, wy siadacie do niej w zespole ludzi i analizujecie każde stwierdzenie kandydata, to rozumiem. Natomiast na jakiej zasadzie interesujecie się fake newsami? To znaczy też je jakby sami wyłapujecie w przestrzeni internetowej? Czy ktoś wam zgłasza, że tu się coś takiego pojawiło i teraz prosi was o ocenę?
I tak, i tak. Każda osoba, która widzi coś niepokojącego w mediach społecznościowych, wie, że to jest fałszywe, albo zastanawia się i chciałaby, żebyśmy to sprawdzili albo opisali, może nam to zgłosić, wystarczy wejść na naszą stronę demagog.org.pl. Na górze strony, jeżeli to jest przeglądarka na komputerze, a na dole strony, jeżeli na smartfonie, jest taki przycisk zgłoś. I można nam zgłosić zarówno wypowiedź polityka, jak i coś, co spotykamy w mediach społecznościowych. No i sami oczywiście też monitorujemy te media. Orientujemy się już, z której strony możemy się spodziewać jakichś fałszywych informacji. Mamy taki zestaw profili, które już na stałe monitorujemy, wiedząc, że tam często pojawia się coś fałszywego. No ale poza tym też staramy się tak sami korzystać z tych mediów społecznościowych, żeby one same nam podsuwały te potencjalnie fałszywe rzeczy. Tak naprawdę trzeba wytresować swój algorytm, tak pokazywać Facebookowi, TikTokowi, że tak, bardzo mnie interesuje przyglądać się czemuś dłużej, otworzyć sobie dodatkowej karcie. No i wtedy rzeczywiście zaśmiecamy swoje własne operacyjne konta, ale chcąc właśnie wyłapać z nich te najbardziej zasięgowe przykłady fałszu i manipulacji. I to się sprawdza.
Mm-hmm. A proszę powiedzieć, tak podsumowując powoli naszą rozmowę, czy odpowie mi pan na pytanie, czy prawda w polityce jest w cenie i czy się opłaca? Czy może jednak lepszym orężem jest fake news, kłamstwo, manipulacja?
Jeżeli bym miał tak realistycznie oceniać, co się bardziej opłaca, w sensie jakimi środkami najłatwiej utrzymać się u władzy i najłatwiej ją osiągnąć, no to rzeczywiście przesadne tezy, przerysowujące rzeczywistość, zniekształcające ją, działają na wyborców, działają na ich emocje, utrzymują ich w przekonaniu, że trzeba głosować za tym albo przeciwko temu. No, jednocześnie, jeżeli politycy podchodzą do swojej roli w świecie nie tylko na zasadzie jestem tu po to, żeby zdobyć władzę i ją utrzymać, ale czy po to, żeby zrobić coś dobrego dla kraju, dla narodu, dla świata, no to absolutnie jest nieopłacalne stosowanie takich technik. To może prowadzić tylko i wyłącznie do właśnie podejmowania jakichś nietrafionych, błędnych decyzji popartych właśnie na fałszu i manipulacji. No tylko ostatecznie nam szkodzić. Więc no, w zależności od tego, jaka cena jest dla polityków wyższa, na to trzeba stawiać. Jeżeli utrzymanie się u władzy, to pewnie fałsz, manipulacja też się sprawdza. Jeżeli polityk przychodzi po to, żeby zarządzać sprawami publicznymi i na tym mu zależy przede wszystkim, to nie powinien stosować takich technik, takich metod.
A my, odbiorcy polityki, wyborcy, czekamy na prawdę, czy jednak też niekoniecznie?
No, nieraz mówię, że wyobrażam sobie taki świat i marzę wręcz o takiej sytuacji, w której polityka jest najnudniejszą, najmniej emocjonującą rzeczą na świecie, że po prostu ci wszyscy politycy gadają tylko o tych danych, o słupkach, o wynikach, raportach GUS-u, raportach NIK-u, o przepisach i przez to żaden taki przeciętny człowiek się tym w ogóle nie interesuje, chyba że akurat gadają o jakiejś sprawie związanej z nim bezpośrednio. No i często spotykam się z taką reakcją, że ale ja lubię emocje w polityce, tak? Jest fajnie tak posłuchać, jak na siebie trochę poszczekają, to krzyczą, dzieje się, są banery, ktoś tam zrywa te banery, a ktoś nakleja jakieś inne. No ale nieustannie twierdzę, że są lepsze sposoby na to, żeby zaspokoić takie swoje żądze, tak, żeby pokrzyczeć sobie na kogoś, można pójść naprawdę na stadion, na jakiś mecz derbowy, zostać kibicem jakiegoś niszowego i nienawidzonego klubu. Wszędzie można doznać takich emocji, tylko no, dlaczego akurat w polityce, od której tak wiele zależy. Więc no tak, wiem, że ludzie tego potrzebują, ale no bardzo do tego zniechęcam, żeby takich emocji i szukać w polityce i takiej potrzeby sobie w nim zaspokajać.
A czy pod względem tego udziału fałszu, manipulacji w polityce my, Polska, jesteśmy jakimś ewenementem, czy to już jest powszechne i właściwie stosowane przez polityków we wszystkich krajach?
No, wiadomo, nie znam wszystkich krajów, ale wiem, że podobne organizacje fact-checkingowe do naszej są chyba w prawie każdym państwie. Istnieje coś takiego jak Międzynarodowa Sieć Organizacji Fact-Checkingowych, która zrzesza ich już przynajmniej ponad 100. Na pewno zaniżam tę liczbę, dawno nie sprawdzałem. Jest jeszcze Europejska Sieć Standardów Fact-Checkingowych, która też łączy fact-checkerów z całej Europy pod jeszcze ściślejszymi standardami naszej pracy. No i gdzie są oni potrzebni, wszędzie mają co robić i i zazwyczaj są to organizacje zajmujące się polityką, albo przynajmniej zaczynające jako organizacje zajmujące się politykami. Tak, to nie tylko jest nasz problem.
A ma pan pod ręką na zakończenie naszej rozmowy jakiś taki fajny przykład polityka, który został przyłapany na manipulacji, szerzeniu nieprawdy, kłamstwa i poniósł za to polityczną odpowiedzialność? Trudne pytanie, drapie się pan po głowie.
Obawiam się, że właśnie to jest takie pytanie, które może się skończyć z tym, że no, nie jestem w stanie przytoczyć, co może o czymś świadczyć. Ale w sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałem, czy ktoś taki to ze względu na fałsz, by poniósł polityczną odpowiedzialność. Nie wiem. No, na pewno kojarzę, że kiedy był taki lutowy zryw przeciwko Zjednoczonej Prawicy, to Mateuszowi Morawieckiemu przypisywano, przyklejano nos Pinokia, tak, i jego przedstawiano jako takiego wzorowego kłamcę. To też było jakąś tam techniką propagandy, pewnie jakimś uproszczeniem tej postaci. No, ale można po tym przykładzie zobaczyć, że jednak dla niektórych ta kwestia tego, czy polityk mówi prawdę, ma znaczenie. Widać też było, że z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość wykorzystywało te wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego ocenione przez nas na fałsz w swoich później spotach wyborczych, pokazując, prawda, Rafała jako kłamcę, Rafałsz Trzaskowski pisano. W tym sensie zarzucanie komuś kłamstwa można wykorzystać jako też broń polityczną. No i to warto zauważyć przy tym, że politycy wykorzystujący to jako broń polityczną też często nie przyznają się sami do swoich wpadek. Więc no, nie jestem w stanie przytoczyć kogoś, kto by za sam fałsz odpadł z polityki, ale widzę, że zarzucanie fałszu też jest wykorzystywane w walce politycznej.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że gościem tej dzisiejszej rozmowy po zachodzie był Marcin Kostecki ze Stowarzyszenia Demagog i portalu demagog.org.pl. Ja trochę na skróty mówiłem demagog.pl, ale demagog.org.pl.
Też wchodzi.
Też wchodzi. No i bardzo dobrze.
Tak.
Dziękuję panu i mam nadzieję, że wrócimy do naszej rozmowy, bo chciałbym jeszcze kiedyś porozmawiać o fake newsach, ich funkcjonowaniu i o tym, jak się przed nimi chronić, bo dotykają spraw nieraz bardzo ważnych dla nas i naszego i zdrowia i bezpieczeństwa. Panie Marcinie, dobrej nocy panu życzę.
Dobrej nocy.
Państwu również pożegnamy się piosenką zespołu Duran Duran Too Much Information. Audycję zrealizował Łukasz Kurzawski, a poprowadził Rafał Regulski. Dobrej nocy. Już za chwilę z muzyką swoją zaprezentuje się państwu Andrzej Masłowski. Dobranoc. You win.
po zachodzie.